Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i drogie osoby słuchające. Z tej strony Kasia. Dzisiaj nagrywamy bez Agnieszki. Za to w moim kuchennym studio jest ze mną Zosia Piotrowska. Cześć Zosiu.
Cześć.
Zofia Piotrowska jest radną dzielnicy Śródmieście Warszawa, od świeżo upieczoną, a jest architektką, jest doktorantką, niedługo napisze doktorat. I chciałam ją zaprosić do naszej dzisiejszej audycji, żeby porozmawiać o prawie do mieszkania. Cześć Zosiu.
Cześć.
Czy dobrze cię przedstawiłam, czy chcesz się przedstawić inaczej?
Rzeczywiście jestem świeżo upieczoną radną dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Czuję się też bardziej urbanistką niż architektką, bo w swojej pracy zawodowej raczej się zajmowałam taką większą skalą. Wcześniej jak pracowałam w Holandii, to taką realną urbanistyką, strategiami dla miast, też dużo współpracowałam z różnymi samorządami. A później jak wróciłam do Warszawy, i to już będzie też sporo lat temu, no to głównie projektowaniem właśnie takich osiedli mieszkaniowych. No a w ostatnim czasie bardziej zawodowo zajmuję się robieniem analiz czy raportów związanych właśnie z dostępnym mieszkalnictwem, dostępnym cenowo. No i coraz bardziej w związku z tym, że walczę o to dostępne cenowo mieszkalnictwo, no to z tej przyczyny coraz bardziej zaczęłam angażować się w politykę i to się skończyło tym, że właśnie na wiosnę pierwszy raz wystartowałam w wyborach i skończyło się to moim małym sukcesem i mandatem w Radzie Dzielnicy Śródmieście.
Okej, okay, super. Ja myślę, że jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy właśnie, że prowadzisz też stowarzyszenie. Stowarzyszenie nazywa się Współ. I chyba chciałabym od tego zacząć naszą rozmowę. Czy mogłabyś opowiedzieć, co robicie w stowarzyszeniu? Bo ja to rozumiem tak, że po prostu zrzeszyliście się po to, żeby szerzyć wiedzę o tym, że właśnie mieszkania mogą być bardziej dostępne i mogą być budowane i tworzone i można mieć do nich dostęp w innym modelu niż tylko takim komercyjnym, nastawionym na zysk. Czy dobrze to rozumiem?
Dobrze. Tam jeszcze parę elementów się pojawia, ale ja chyba w takim razie zacznę, dlaczego zrezygnowałam z pracy w biurze architektoniczno-urbanistycznym i robienia tych projektów, bo w zasadzie to jest jakaś taka konsekwencja zdarzeń. Zajmowałam się głównie projektami mieszkaniowymi, bo w Warszawie tak naprawdę, ale w całej Polsce buduje się przede wszystkim architektura mieszkaniowa. Budujemy jej bardzo dużo. Nie zgodzę się na przykład z takimi stwierdzeniami, że budujemy za mało mieszkań w Polsce, bo budujemy więcej niż w innych krajach europejskich i realizuje się tego naprawdę dużo. Więc my tam wszliśmy w taką już masową architekturę mieszkaniową i robiliśmy to w zasadzie tylko i wyłącznie dla deweloperów komercyjnych. Jak przeprowadzałam się to wiele lat temu do Warszawy, to przeprowadzałam się, żeby prowadzić taki projekt warszawskiej dzielnicy społecznej, który robiliśmy na zlecenie miasta stołecznego Warszawy i tam współpracowaliśmy z Joanną Erbel, My to robiliśmy jako BBGK, pracownia architektoniczna, ale no z wieloma też z socjologami. To był super dla mnie ciekawy projekt, no ale niestety nic z tego nie wyszło.
Nie powstała ta dzielnica.
Projekt trafił
do szuflady. To było zbyt piękne, żeby był prawdziwy?
No, w pewnym momencie jak rozmawiałam z urzędnikiem, który to prowadził ze strony miasta, no to jakby on deklarował, że jeżeli ta dzielnica nie powstanie, to on odchodzi z urzędu. Dzielnica nie powstała, on nadal jest jednym tam z głównych urzędników, ale jakby z naszej strony zleceniodawców i nas tam była realnie wiara, że coś się zmienia w Polsce, że samorządy będą się starać właśnie jakoś odpowiadać na kryzys mieszkaniowy. No ale to była taka bardzo chwilowa historia, chwilowy moment w historii Warszawy. I szybko się skończył, niestety.
A jakbyś mogła powiedzieć, nie wiem, takie trzy najważniejsze cechy tej dzielnicy, bo wiesz, dla osób, które nie słyszały o projekcie, co tam było najpiękniejsze w tym marzeniu?
No, powstawało tak zwane osiedle społeczne, czyli osiedle, w którym są nie tylko mieszkania, ale w którym jest szkoła, w którym są usługi, które częściowo mają na przykład zrealizowane też miejsca pracy, jakieś dwa biurowce też były tam zaplanowane właśnie po to, żeby to trochę mieszać.
Przychodnia.
Myślę, że tak, przychodnia.
Ryneczek. Trochę jak takie mieszkania, no nie wiem, kojarzy mi się to, wiesz, z poznańskimi ratajami, nie? Z wielkimi osiedlami, które powstawały w czasach komunizmu w Polsce, żeby zapewnić ludziom mieszkania.
To w ogóle powstawało w dzielnicy, na granicy dzielnicy Woli i Bemowa, było to planowane. I powstawało na miejscu dawnej fabryki domów, która gdzie powstawały prefabrykaty dla sąsiadujących blokowisk. Więc tak, ta historia w pewien sposób zataczała koło, ale ta urbanistyka i to, jak wyglądały te same te budynki mieszkaniowe, już była zupełnie inna, bo tam mieliśmy też takie zielone, pozielone, ale jednak kwartały mieszkaniowe. Mieliśmy właśnie to, że w budynkach, w parterze były normalne usługi, tak jak no, lubimy te usługi, które są w centrach miast, że możemy tam wyjść z mieszkania i po prostu mamy usługi. Zaraz obok tej działki w ogóle jest osiedle, które swego czasu zdobyło dużo nagród, ale jest to komercyjne osiedle deweloperskie, które jest tam tysiące mieszkań, które ma jeden lokal usługowy na samym początku przy ulicy, a później to są same mieszkania i garaże. Więc my chcieliśmy nie powtarzać ani tych błędów jakby wielkopłytowych osiedli, że owszem, jest dużo zieleni i przestrzeni, ale jednak nie mamy tej sąsiedzkości, tylko jest jakaś taka pewna anonimowość, ale uzupełnić to o całą taką infrastrukturę. No i to było możliwe do zaprojektowania głównie dlatego, że miało to realizować miasto, miały to realizować deweloperzy społeczni, czyli TBS-y generalnie warszawskie. Częściowo może przy współpracy jakichś bardziej komercyjnych podmiotów. No ale dzięki temu, że właśnie nie było tam tego nastawienia na zysk tylko i wyłącznie, no bo w takim komercyjnym osiedlu deweloperskim generalnie musisz wszystko sprzedać, czyli mieszkania musisz sprzedać, ale ten lokal usługowy, który tam jest, ten deweloper też musi sprzedać. I dlatego stara się ich po prostu budować jak najmniej, bo lokale usługowe trudniej jest sprzedać. Dlatego sąsiedzi w ogóle z tego osiedla się bardzo cieszyli, że
będą mieli gdzie chodzić.
Że będą mieli gdzie chodzić, ale też to było takie pierwsze zetknięcie z tym, że mówi się komuś, że za jego oknami w ogóle będzie budowa. To już powinno wszystkich zniechęcać. Ale że będzie to jeszcze budowa tak źle postrzeganego budownictwa komunalnego, ale oni po prostu zrozumieli ten temat, ten projekt też był na tyle fajny, że oni jakby chcieli, żeby to powstało, że będą mieli sklep, że będą mieli szkołę i to było fajne. Dlatego to było takie mocne rozczarowanie, kiedy ten projekt trafił do szuflady i kiedy zaczęłam się z powrotem zajmować ogromnymi projektami mieszkaniowymi w Warszawie, budowanymi 100% przez deweloperów komercyjnych. I tamte negocjacje a propos tego, ile metrów kwadratowych musi być tak zwane wyciśnięte w działce. Już w ogóle nie czułam się tam projektantką, tylko bardziej taką wykonawczynią tych oczekiwań deweloperskich. No i dlatego zaczęłam się zajmować bardziej tą stroną, co zrobić, żeby jednak takie projekty jak Warszawska Dzielnica Społeczna miały szansę być zrealizowane. Co zrobić, żeby w ogóle stworzyć taką przestrzeń do tego, żebym ja mogła projektować. Bo czułam, że to już nie jest projektowanie urbanistyczne czy architektoniczne, tylko to jest właśnie taka... No jest po prostu dużo ograniczeń w tym zawodzie architektów.
I dla zawodzie... Sorry, że ci przerwę, ale tak sobie myślę, jak cię słucham, że to jest taki zawód architekta czy urbanisty, to jest taki zawód, do którego idziesz, żeby zaprojektować dla ludzi dobre, wygodne życie. Raczej tak mam nadzieję, że tak jest, niż że po prostu zamiast źrenic masz dolary. No i jak rozmawiam z moimi różnymi znajomymi, którzy skończyli architekturę i albo nigdy nie zaczęli na poważnie pracy w jakimś studiu architektonicznym, albo tacy, którzy pracowali kiedyś, ale już nie robią tego, albo prowadzą swoją działalność, albo zmienili w ogóle profil jakby zawodowy, no to często mówią o tym rozczarowaniu, o którym ty mówisz, że jakby nie było miejsca tam dla myślenia i projektowania pod potrzeby czy z uważnością na jakieś wartości, tak jak na przykład ekologia, o której dzisiaj musimy myśleć, tylko właśnie było to wyciskanie, nie?
Tak, ale z drugiej strony nie chcę też zabierać odpowiedzialności architektom. To znaczy uważam, że też jako profesja jesteśmy za mało zaangażowani. Że stowarzyszenia zawodowe takie jak Stowarzyszenie Architektów czy Izba Architektów nie zajmuje się właśnie tą stroną, że to, co zaczynamy już projektować, przestaje być funkcjonalne, że nie jest wygodne i nie spełnia potrzeb ludzi. Też jest właśnie ekstremalnie niezrównoważone środowiskowo. W ten temat pewnie dzisiaj nie będziemy wchodzić. Ale jest taka akceptacja statusu quo. I tego mi też brakuje. Jak kandydowałyśmy głównie do teraz w tych wyborach samorządowych w Warszawie, to za namową Grzesia Piątka sprawdzaliśmy, ile osób kandydujących jest właśnie z wykształcenia architektonicznego czy z planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej. I tych osób było naprawdę niewiele. W Radzie Miasta w Warszawie nie ma żadnej takiej osoby. Z tych radnych dzielnicowych, które są na przykład, dostały się teraz z Lewicy, no to jestem ja, jest jeszcze jedna dziewczyna, Inga Domańska na Pradze Południe. Jest parę planistów czy architektka wnętrz, ale
wy sprawdzaliście tylko to, czy są tam architekci i urbaniści, czy sprawdzałyście w ogóle, jakie to są zawody? Bo jestem teraz ciekawa, jakie zawody dominują.
Nie, szukaliśmy architektek i urbanistów. Bo dużo właśnie tych zadań samorządowych jest związane z planowaniem miasta i wydaje mi się, przynajmniej moje doświadczenie zawodowe i to, czego nauczyłam się na studiach, no to było mocno takie holistyczne, właśnie wiążące te potrzeby społeczne, tego jak powinno dobrze działać miasto i wydaje mi się, że jako zawód mamy dużo do powiedzenia w tym temacie, a na pewno mamy dużo do powiedzenia w temacie mieszkalnictwa. Więc dlatego mi brakuje tylko zaangażowania bardzo ze strony środowiska. I jest to rozczarowujące, taka praca, ale po prostu też chyba zachęcam młode osoby, żeby się bardziej angażowały w zmianę tego, co się dzieje. I muszę przyznać, że rzeczywiście to była taka moja motywacja, że chciałabym sobie stworzyć takie środowisko, czy taką rzeczywistość, w której ja bym mogła wykonywać spokojnie swoją pracę zawodową.
Bez wyrzutów sumienia.
Bez wyrzutów sumienia.
I bez ograniczeń.
Tak, ale chyba głównie właśnie bez wyrzutów sumienia, bo często miałam takie poczucie, że jak projektowaliśmy na przykład jakieś osiedla na terenach, gdzie chodziły jelonki i rosła piękna zieleń, że to, co robię, jest po prostu nieetyczne wręcz.
Złe. Okej. No dobrze, a to była
długi wstęp. Dlaczego? No. Skąd się pojawiło Stowarzyszenie Mieszkaniowe Współ? Potem dość przypadkiem trafiłam na ogłoszenie takiej grupy ludzi, którzy się spotykali, żeby założyć coś takiego jak co-housing. Czyli co-housing, taki dom czy budynek, w którym zamieszkujący tam ludzie się mogą znać, znają się z sąsiadami, mają jakieś przestrzenie wspólne i z jednej strony mają tą swoją przestrzeń prywatną, ale mają też jakieś przestrzenie wspólne, gdzie mogą spędzać czas z ludźmi.
Czy byśmy mogły to przetłumaczyć na polski jako współmieszkanie? Współmieszkanie? Co-housing? Czy już przesadzam?
No, ja chyba już się niestety przyzwyczaiłam do tego terminu. Chociaż bardzo właśnie chciałam, żeby nie było go w nazwie stowarzyszenia.
Okej, dlatego
i
współ.
Dlatego jest Stowarzyszenie Mieszkaniowe Współ. Czyli mieszkanie współ pozwalające na współzamieszkiwanie.
Okay.
Można to tak nazwać. I założyliśmy to stowarzyszenie też właśnie w odpowiedzi na to, że po prostu całe budownictwo mieszkaniowe, które się dzieje, jest budownictwem deweloperskim, komercyjnym, w którym albo możemy kupić mieszkanie, albo możemy go nie kupić. I na tym się kończy jakakolwiek sprawczość ludzi, którzy tam mieszkają. No i też całe jest nastawione na zysk. Jako główny cel w ogóle powstawania tych budynków, jako również to mieszkalnictwo, które się pojawia na wynajem, tak zwany nawet instytucjonalny, tak? Czyli jakieś fundusze kupują jakieś mieszkania, znaczy, czy realizują budynki i one są wynajmowane i owszem mają na przykład wspólną siłownię i jakieś nawet świetlice, czy salon, czy taras na dachu dla mieszkańców, no ale mimo wszystko oferują te tak zwane dodatkowe usługi po to, żeby na przykład kasować wyższy czynsz. Więc my jednak chcieliśmy, żeby to było nie nastawione na zysk budownictwo mieszkaniowe, ale żeby miało tą taką część partycypacji, współzarządzania, demokratycznego zarządzania przez mieszkańców. I też na początku z założeniem takim, że okej, jesteśmy grupą ludzi i chcielibyśmy wybudować po prostu sobie taki budynek.
Czyli połączymy nasz kapitał jakby taki finansowy, ale też połączymy nasze pomysły i zbudujemy sobie taki dom, w którym chcielibyśmy mieszkać?
Tak, tylko były tam pewne ograniczenia, to znaczy właśnie takie, że to nie może być na końcu wydzielone mieszkanie, no bo pojawia się ten element rynkowy spekulacji. Czyli jeżeli ktoś wybuduje z nami ten dom, a tydzień później będzie chciał sprzedać swoje mieszkanie dwa razy drożej, to, co wtedy zrobimy. Po drugie, była taka myśl społeczna, że chcielibyśmy, żeby to było możliwie dostępne dla wszystkich. Nie wszystkie osoby, które się tam pojawiły, w tym ja na przykład, mają zdolność kredytową, bo ja jako doktorantka nie, przez banki nie jest to rozpoznawalne jako jakieś
stabilne zatrudnienie.
Dochód nawet, czy zatrudnienie. Więc no jakby było też takie myślenie, że nie może to być to taka typowa grupa osób, które budują razem mieszkania, a potem dobra, co się dzieje, to się dzieje, tylko że musimy pomyśleć bardzo długofalowo o takim projekcie. No i znowu się pojawiły jakieś problemy natury systemowej w Polsce, dlaczego nie do końca, że dlaczego jest trudno po prostu takie budownictwo nierynkowe w ogóle tworzyć tak oddolnie, bo mamy budownictwo komunalne, mamy TBS-y, które budują mieszkania, najczęściej to są jednak spółki, które posiadają konkretne miasto. Mamy mieszkania komunalne, tak? Czyli normalnie miasto buduje te mieszkania i nimi zarządza. Mamy tych deweloperów z drugiej strony, ale nie mamy nic pośrodku.
I socjalne jeszcze.
No, budownictwo komunalne i socjalne to jest dla mnie jakby jedna kategoria. Są inne wysokości czynszu i dla innych osób to jest dedykowane, bo tam są inne kryteria dochodowe. Na jedno albo drugie, no ale generalnie zarządzane są też przez ZGN-y.
ZGN?
Zarząd gospodarki
nieruchomościami. Czyli przez miasta.
Czyli przez miasto, właśnie przez miasto. Czyli albo mamy to budownictwo publiczne, mieszkanie plus ten projekt, który był za poprzednich rządów, też on miał powstawać właśnie tak jakby odgórnie.
A co było nie tak z tym programem?
Nie były w niego zaangażowane samorządy. Teraz nowa propozycja ministerstwa była lepsza o tyle właśnie, że pieniądze miały dostawać samorządy i dopiero one miały budować. A ciężko jest po prostu tak na poziomie centralnym planować budownictwo i miasto. Nie da się tego zrobić, jeżeli... A poza tym tam bardzo mały budżet był tak naprawdę tego
mieszkania plus?
Tego projektu.
Okej. A jak już zadałam ci to pytanie i cię znowu trochę wybijam z twojego wątku, to mogę jeszcze zapytać o ten... No bo był to ten projekt Mieszkanie Plus i był ten projekt Mieszkanie dla Młodych. I on był niespoko, dlatego że nie można było kupić tam nieruchomości na rynku wtórnym, nie? Tylko to musiało było być nowe...
To, bo już mieliśmy... To w jaki sposób... Dlatego Mieszkanie Plus było w ogóle programem rewolucyjnym, że w Polsce potransformacyjnej mieliśmy okres wprowadzenia TBS-u w latach 90.
To jest Towarzystwo
Budownictwa Społecznego. Teraz PiS zmienił nazwę na SIM, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, ale to jest dokładnie to samo. Czyli są jakieś spółki, niekoniecznie miejskie, ale one budują nie dla zysku. Mieszkania na wynajem głównie powinny. I to mieliśmy taki moment w latach 90. Wprowadzała to profesor Irena Herbst i chwała jej za to. Potem mieliśmy okres kompletnej deregulacji. Właśnie zaczęło się pojawiać budownictwo deweloperskie i już... jedyne programy, które były wprowadzone, to te programy dopłat do kredytów, czyli była ta MDM i rodzina dla swojej, na swoim. Teraz już nie pamiętam, który był który, ale pierwszy właśnie zakładał jedynie kupowane na rynku pierwotnym i do pewnego limitu cenowego. To sprawiło, że w takich miastach właśnie jak Poznań też wszystkie ceny mieszkań urosły dokładnie do tego limitu cenowego. Wiesz, to też było...
Rynek się regulował w ten sposób? Żartujesz?
I powstawały też na obrzeżach miasta, na takich... no my to mówimy w urbanistyce nieobsłużonych infrastrukturą terenach. Gdzie nie było dróg, gdzie nie było szkół, gdzie nie było żadnych usług. To jest zawsze problematyczne. Takie domki
w polu szczerym.
No, a nawet bloki bardziej niż domki. Mhm. To jest też problematyczne, że później po prostu dopłacamy do tego wszyscy, bo miasto musi wybudować te drogi, szkoły, transport publiczny, bo ludzie zaczynają tam mieszkać. Stąd to było też właśnie negatywne skutki takie urbanistyczne miało. Później ta rodzina dla swoim, czy tam MDM, już w tej kolejności nie pamiętam, zakładała, że może być to na rynku wtórnym, ale znowu były te ograniczenia tam cenowe. W zasadzie to zaledwie parę lat temu przestaliśmy płacić z budżetu państwa dopiero za te dopłaty. No bo to ludzie wzięli te kredyty kilkanaście lat temu, te dopłaty trwają kilkanaście lat, więc to co w tamtym okresie zobowiązanie państwa, no to my jakby nadal dopłacamy do tego.
Okej, a teraz będzie super projekt kredyt 0%.
No i było Mieszkanie Plus, które w ogóle znowu odwróciło tą narrację, że nie mamy dopłacać do kredytów, bo to jest bez sensu. Dlatego, że te ceny rosną po prostu. Albo do tych limitów dochodowych, albo właśnie więcej ludzi stać na kupno mieszkania, w związku z czym tych mieszkań nie powstaje więcej. I oni je po prostu jakby jest więcej chętnych, a tych mieszkań jest tyle samo, no to co się dzieje, rosną ceny mieszkań. Że powinniśmy właśnie inwestować w budownictwo i to jest bardzo słuszny argument, którego się już moglibyśmy w Polsce nauczyć, że powinniśmy tak zwane mieć mechanizmy podażowe, czyli nie inwestujemy w to, żeby więcej osób mogło kupić mieszkanie, tylko inwestujemy w to, żeby było więcej mieszkań i dzięki temu w przyszłości ich cena będzie mogła spadać. I to inwestujemy w takie mieszkania, które są dostępne cenowo. No i Mieszkanie Plus miało oferować takie mieszkania właśnie na wynajem, więc ja też pracowałam przy paru projektach do Mieszkania Plus. I to też były właśnie takie momenty, kiedy można było coś w końcu poprojektować i się zastanowić w ogóle nad jakością tych osiedli i mieszkań. No ale niestety jakby samorządy nie były w to zaangażowane, to finansowanie nie było wystarczające. Tam było parę takich problemów po prostu nie do przeskoczenia. No ale przede wszystkim było za mało pieniędzy na to. No a teraz niestety przed wyborami, żeby szybko rozwiązać problem tego, że ceny zaczęły rosnąć mieszkań, no to znowu PiS w poprzedniej kadencji wprowadził bezpieczny kredyt 2%, który spowodował to, co spowodował, czyli znowu mieliśmy więcej ludzi, którzy mogą kupić mieszkania, a tych mieszkań nie było więcej.
Więc ceny
skoczyły do góry.
Do sufitu.
W odpowiedzi niestety koalicja rządząca, akurat lewica się z tego wyłamała, więc zobaczymy, co z tego będzie i czy się uda. I w ostatnim czasie również Trzecia Droga powiedziała, że raczej nie poprze tego projektu. Znowu był pomysł, żeby dopłacać do kredytów.
Czyli ludzie biorą kredyty, a do tego oprocentowania dorzuca się państwo?
Tak. No i przez wiele, wiele lat później cały czas dopłaca do tego z budżetu państwa. Czyli to jest jakieś zobowiązanie teraz. Ale przez kolejne kilkanaście lat z naszych podatków będziemy dopłacać do tych kredytów pojedynczych osób.
No, obrońcy prawa własności powiedzą, no dobrze, ale przynajmniej zostanę z własnym mieszkaniem. A ty co im powiesz na to? Czy nie byłoby fajniej, gdyby mieszkania były po prostu prawem, że są dostępne mieszkania, które można wynająć za sensowny czynsz i nie trzeba brać zobowiązania finansowego kredytu na 30 lat?
No, obrońcy prawa własności czy takiej kompletnej deregulacji, że rynek sam się wyreguluje, no to... No,
przepraszam, ale nie to tak zawsze śmieszy.
Nie, no ale to akurat...
No są... wyreguluje się, ale są... czy będzie to dla nas dobre?
Są również przeciwko takim dopłatom, no bo państwo jednak dopłaca do rynku i w związku z tym... Nawet jak słuchałam paru debat i tam mieli być właśnie ci deweloperzy czy przedstawiciele takiego punktu widzenia, no to jednak zgodne jest twierdzenie, że te dopłaty do kredytów to, no to właśnie nie pozwalają rynkowi na to swobodne regulowanie się.
Okej.
Problem ze swobodnym regulowaniem się rynku mieszkań jest taki, że mieszkanie jest zawsze i będzie ograniczona ilość, bo gruntów jest ograniczona ilość. Nie jesteśmy w stanie zwiększyć po prostu ich ilości w taki sposób, jeżeli jest ogromne zapotrzebowanie, a jest w Polsce ogromne zapotrzebowanie na mieszkania, nadal mamy ich dużo mniej niż kraje Europy Zachodniej, no to nie wybudujemy nagle jakby dużej ilości mieszkań. Deweloperzy nie wybudują nagle dużej ilości mieszkań. Stąd ten rynek mieszkaniowy nie może działać na zasadach takich czysto komercyjnych jak jogurt czy chleb. Dlatego ja w ogóle uważam, że mówienie, że mieszkanie jest towarem, jest fałszywe, no bo ono zawsze jest związane z jakimś konkretnym miejscem i jest ich ograniczona ilość. To, że mieszkanie w centrum Poznania czy Warszawy kosztuje dużo więcej niż identyczne mieszkanie w zupełnie innym miejscu, po prostu to pokazuje, tak? W jakimś na przykład wyludniającym się mniejszym mieście, gdzie możemy mieć mieszkania za bezcen. Czy nawet w jakimś miasteczku na Sycylii, bo już się pojawiają takie porównania, tak? Że możemy kupić sobie dom na, we Włoszech za 1 euro.
No, daleko bym miała do pracy,
ale... że jest to po prostu wartość tworzona przez to miasto, przez to, jaki jest transport, właśnie jakie są możliwości zarobku dookoła i dlatego no to mieszkanie nigdy nie będzie towarem i ten rynek nigdy się sam nie wyreguluje.
A, bo tak jak mówiłaś właśnie o tym, że jest ograniczona ta przestrzeń, tak? I widzimy, że no przynajmniej ja co chwilę słyszę o jakichś nawet tutaj niedaleko, gdzie mieszkam, czyli koło Łazarza jest taka działka, taka zarośnięta dziki taki, wiesz, kawałek przyrody w środku, no nie w środku miasta, no ale jednak blisko centrum. I no oczywiście już mają deweloperzy na niego chrapkę. No i z drugiej strony idę przez centrum miasta i widzę, że są puste kamienice, które niszczeją, nie? I to jest chyba też problem, tak mi się wydaje, popraw mnie jeśli się mylę, ale problem z tym rynkiem budowania mieszkań nowych, czy domów, budynków mieszkalnych, osiedli, że taniej jest zbudować od zera gdzieś dla firmy, która wznosi te budynki, niż wyremontować w centrum miasta. Czy nie jest tak?
Jest, tak. Taniej krótkoterminowo, taniej oczywiście, bo jeżeli zaczniemy wliczać w to jakieś koszty, które ponosi właśnie później miasto, to, żeby doprowadzić drogi, ale też koszty środowiskowe, które my ponosimy, bo zmienia się klimat i robi się gorąco i no to też tak naprawdę są nakłady finansowe, tylko one przechodzą na tą stronę publiczną. I wspólnie za nie płacimy. Ale dlatego jako stowarzyszenie chcemy promować właśnie to budownictwo społeczne. My akurat w takiej formie, żeby ludzie mogli jakby sami organizować takie projekty, ale jednak ci deweloperzy społeczni, czyli tacy, którzy nie działają dla zysku, którzy mają inne cele, są w stanie w bardziej zrównoważony sposób realizować te projekty mieszkaniowe. I to, jeśli chodzi właśnie o przebudowę czy renowację jakichś budynków, czy też na przykład o budownictwo zrównoważone ekologicznie, na przykład z drewna, które też w zasadzie powoli zaczyna być coraz bardziej promowane jako bardziej zrównoważona alternatywa dla takiego murowanego czy związanego z betonem budownictwa. Więc dzięki takim deweloperom społecznym możemy mieć te innowacje, czy w ogóle realizować inne cele niż zysk. Możemy sobie wyobrazić, że mamy jakąś silny samorząd i władzę państwową i one narzucą też na deweloperów, że oni też muszą, i zresztą to się dzieje w Polsce, czy w ogóle w całej Unii, że te budynki muszą być bardziej ekologiczne pod względem zużycia energii. I fajnie, to jest ważne, ale czy my, to jest bardzo trudne jakby wymagać od kogoś, kto ma zupełnie inne cele, żeby przy okazji realizować też nam takie cele społeczne. W planowaniu przestrzennym możemy wymagać, żeby były na przykład lokale usługowe w parterze. Ale potem będziemy jeszcze musieli regulować to, żeby w tych lokalach na przykład powstało przedszkole, a nie kolejna żabka. Przedszkole może nie, ale jakby nie wiem, sklep
Coś innego niż żabka będzie dobre miejsce, żeby zacząć.
Albo na przykład salon paznokci, bo w Warszawie teraz jest bardzo dużo. W każdym razie coś, co służy mieszkańcom i czego mieszkańcy realnie potrzebują. Więc ten powstanie jakby tych deweloperów społecznych, czy to realizuje to miasto, czy to realizuje państwo, czy właśnie jakieś oddolne grupy ludzi, ale które w samych założeniach tej organizacji wpisują sobie, że to jest realizowane nie dla zysku, ułatwia nam po prostu realizowanie tych celów społecznych.
I równoważy obecność tato deweloperów. Wiem, że mi powiedziałaś przed nagraniem, że unikasz sformułowania tato deweloperka i jestem ciekawa czemu.
Dlatego, że właśnie już samo słowo deweloperzy się zaczęło źle kojarzyć.
Okej.
I też uważam, że to są raczej patologie systemu niż tych konkretnych podmiotów.
Okej.
A to jest znowu takie przekierowanie odpowiedzialności na jakieś konkretne firmy. I oczywiście to znowu tak jak z architektami, tak? Oni mogliby to robić lepiej i nadal zarabiać. To nie będziemy wchodzić, ile realnie zysku takie firmy generują, a ile byłoby wystarczająco do tego, żeby dobrze funkcjonowały. Też tak naprawdę wchodzi nam bardzo różny zagraniczny kapitał teraz do Polski, który, bo rzeczywiście to jest takie, powstało trochę małe Eldorado na tym, jak można w Polsce zarobić na nieruchomościach.
Tak.
Dużo więcej niż w krajach.
W sensie na posiadaniu nieruchomości.
Czy, na realizacji.
Czy na sprzedawaniu ich.
Na wybudowaniu i sprzedawaniu.
Okej.
Bo ceny w Warszawie na przykład w centrum miasta osiągnęły już 55 tysięcy złotych na woli. W
ostatniej
realizacji już wszystkie mieszkania się sprzedały.
Wow.
Więc oni jakby mogliby działać etyczniej, nawet nie wiem, czy to można, pytanie.
Po prostu z większym umiarem, a nie z taką zakładnością, tak? Że jakby,
tak.
Jak to mówiła moja babcia, małą łyżką też się można najeść.
Ale z drugiej strony właśnie mi się wydaje, że znowu to jest właśnie bardziej patologia systemu, że gdybyśmy wprowadzili i promowali te spółki not for profit, czy o ograniczonym zysku, że to by pozwoliło na jakieś rozsądniejsze większą stabilność na tym rynku mieszkaniowym. A zrzucanie tej winy trochę w 100% na deweloperów, że oni jakoś patologicznie działają,
Działają tak, bo mogą tak działać.
No działają tak, bo mogą tak działać i też taki jest cel ich działania. Jeżeli oni mają akcjonariuszy, no to ci akcjonariusze chcą osiągać maksymalny zysk. Jeżeli mogą to robić, no to to robią. Jest oczywiście sformułowanie patodeveloperka, tak na przykład definiuje to Łukasz Drozda w swojej reportażu bardziej niż jakiejś książce badawczej, może się odnosić do takich praktyk, które są jakimś naciąganiem prawa.
Okej.
Ale no, to jest coś, co powinno po prostu być nielegalne. Ale problem jest szerszy po prostu niż sama patodeweloperka.
Okej. No dobra, ja się dużo dowiedziałam ciekawych rzeczy. Coś, czy my coś jeszcze chcemy tutaj dodać, żeby dopełnić ten obrazek? Chciałabyś nam odpowiedzieć?
Myślę, że przyszłyśmy tak bardzo do takiej rozmowy właśnie o tym systemie mieszkaniowym i dlaczego jakieś różne rozwiązania i pomysły są złe. Ale chciałam też po prostu jakąś taką nutkę nadziei w tym wszystkim.
Dawaj, nutkę nadziei. Właśnie chciałam zapytać, czy chciałabyś podać jakieś dobre przykłady albo opowiedzieć o sukcesach swojego stowarzyszenia?
No więc dlatego my zaczęliśmy od takiej promocji w ogóle tego, czym może być społeczne mieszkalnictwo, też organizowane właśnie nie ze strony publicznej, tylko przez ludzi. I z takimi chwalebnymi założeniami, że będzie właśnie i dla biednych, i dla osób z klasy średniej, nazwijmy to. I przez pół roku zrobiliśmy właśnie 6 wykładów tam w Warszawie, w centrum miasta. Wszystkie cieszyły się ogromną popularnością. Wydaje mi się, że to również dlatego, że po prostu ludzie mocno odczuwają ten kryzys mieszkaniowy, czy po prostu już na serio nie mają gdzie mieszkać, że to im zżera większość, większość pensji. No ale jednak pojawiło się takie zainteresowanie społeczne. My marzymy sobie o takim modelu spółdzielczym, że wspólnie zarządzamy tym procesem, że jakoś partycypujemy finansowo, ale też no, wtedy kredyt tam bierze spółdzielnia i to nie jest też tak, że te hipoteki potem ciążą na nas, jak nie zapłacimy, to nas wywalają z mieszkania. Także to też jest taki bardziej uspołeczniony sposób jakiś zdobywania finansowania. Więc marzymy sobie o tym modelu spółdzielczym, którym też mamy jakieś problemy, żeby to w Polsce zrealizować. No ale się pojawiło duże zainteresowanie i coraz więcej osób w ogóle rozumie, o co nam chodzi. Że w pierwszym momencie, jak ja powiedziałam na spotkaniu zresztą spółdzielców, że chcę założyć spółdzielnię lokatorską, w którym nie ma możliwości później wykupu mieszkania prywatnie i posiadania, tylko że jest ten najem długoletni i że to nie jest problem, bo ja czuję się bezpieczna, wiem, że to mieszkanie jest moje, że nikt mnie z niego nie wyrzuci, że płacę niski czynsz, więc no, nawet jakby coś się działo, to jestem w stanie go zapłacić. Albo jest jakiś fundusz solidarnościowy w najgorszych przypadkach.
No ale myślę, że to się właśnie ludziom nie mieści w głowie w Polsce.
I to się rzeczywiście nie mieściło w głowie i wszyscy ci spółdzielcy mi powiedzieli, że ja wszystkie swoje oszczędności chcę utopić, że to nie ma szansy powodzenia i dlaczego ja nie chcę mieć tej własności. No ale właśnie dlatego jej nie chcę, że jakby widzę szersze cele, które taka spółdzielnia lokatorska mogłaby realizować, że bez tej własności i bez tego zysku, który się zawsze gdzieś tam pojawia, no to, to mamy szansę zbudować właśnie jakieś takie bardziej społeczne miasto.
I bardziej sprawiedliwe?
Bardziej dostępne dla wszystkich ludzi, bardziej takie używalne, bardziej do życia.
Czyli jakby trochę przedkładasz swoje dobro prywatne, jakby się właśnie przedkładasz to dobro wspólne nad swoje, nie?
Że... Z dwóch powodów. Jeden to jest taki, że uważam, że takie mieszkalnictwo społeczne powinno być tak wspierane, co najmniej jak są wspierani deweloperzy
z
kredytami, dopłatami do kredytów i banki.
Błagam.
czy ludzie tego słuchają, czy państwo to słyszycie.
I dlatego skoro ja oczekuję, że będzie jakieś ułatwienie do tego, żebym ja zrealizowała tą moją lokatorską spółdzielnię mieszkaniową, to chcę, żeby ona działała długofalowo i żeby była realnym celem społecznym, że to jest coś za coś, tak? Że ja dostaję wsparcie w jakiś sposób, ale dzięki temu nigdy nie mam tej własności, nigdy nie będę zarabiać na tym mieszkaniu, nigdy, nie wiem, no jakby nie sprzedam go i nie pojadę gdzieś na Hawaje w zamian za to, że zarobiłam na nim, nie wiem, trzykrotną sumę albo coś takiego. Czyli tam jest taka wymiana, że skoro ja chcę, żeby było łatwiej, bo uważam, że to jest dobre dla wszystkich, no to zgadzam się z tym, że będę miała taniej, ale nie, to nigdy nie będzie moje.
No ale dzięki temu będzie bardziej właśnie, no już będziesz mogła mieszkać w porządnym mieszkaniu, tak? I będziesz mogła się czuć bezpiecznie, nie?
A z drugiej strony też uważam, że skoro ja z tego rezygnuję, to też inne osoby z tego rezygnują. I nie będziemy mieli na przykład tak, że ktoś sprzeda swoje mieszkanie albo wynajmie je na Airbnb i będzie ktoś mi organizował imprezy. Że zawsze pozostanie to jakaś wspólnota mieszkańców, że jeżeli ja tego nie mogę zrobić, no to jakby solidarnie nikt tego nie może zrobić. I nie mamy tego problemu, o którym na przykład niektóre osoby nam też mówiły, opowiadając o swoich przykładach realizacji takich budynków, że na przykład jedna rodzina się wycofuje, no i co się wtedy dzieje? Oni sprzedadzą to mieszkanie na wolnym rynku i oni już nie wiedzą, jakby kto tam wejdzie. Jeżeli chcemy utrzymać ten taki aspekt społeczny i chcemy, żeby nam było łatwiej zrealizować to, to właśnie rezygnujemy z tych celów komercyjnych, takich rynkowych. Że to jest jakaś forma wymiany, że po prostu to jest dla nas ważniejsze. Że jest dla nas ważniejsze, że to jest miejsce do życia wspólnego, społecznego, że jest dla nas ważniejsze, jak to mieszkanie na przykład służy wszystkim mieszkańcom miasta, sąsiadom. I tych dwóch celów po prostu się nie da naszym zdaniem połączyć w jakiś taki sposób. I chyba tym właśnie chciałam zakończyć, że właśnie jest większe zrozumienie tego, że to może działać. Ogromnie teraz w ostatnim sondażu też pierwszy raz budownictwo czynszowe w ogóle zyskało publiczne poparcie, że tak chcemy, żeby państwo finansowało budownictwo czynszowe. Że odczarowujemy powoli po prostu te słowa i widzimy, że już ten rynek nas niestety nie uratuje.
A co to znaczy budownictwo czynszowe?
Że jest właśnie na wynajem.
Aha, po prostu. Tak. Okay. Że nie kupujesz go, tylko...
Tak, ale też to sformułowanie się chyba bardzo kojarzyło mocno z poprzednią minioną epoką. Z jakby z socjalizmem. Jakoś nie było to popularne, a teraz nawet w tym sondażu użyłem to słowa, czy uważasz, że publiczne wsparcie powinno pójść na dopłaty do kredytów, czy na budownictwo czynszowe. I większość respondentów wybrała jednak budownictwo czynszowe. Więc to jest moim zdaniem gigantyczna zmiana i mam nadzieję, że po prostu zostanie to odzwierciedlone w różnych jakichś modelach wsparcia. Państwowego i samorządów.
No to jest ta kwestia podejścia, wydaje mi się, do właśnie do tego posiadania, nie? Że to się może musi trochę zmienić i zaczyna się kruszyć, nie? Że mamy jakoś tak wdrukowane, że dobra, zadłużę się, ale będę miał, potem się to spłaci, z czymś zostanę. I chyba ludzie za bardzo nie zastanawiają się nad alternatywami, więc cieszę się, że nam o paru alternatywach opowiedziałaś.
No bo w tej chwili nie mamy alternatyw. Więc trudno sobie wyobrazić, chociaż myślę, że jeszcze parę osób pamięta, czy wynajmuje mieszkania w TBS-ach. No i wtedy ma takie poczucie, że to jest ich. że oni tam mieszkają, że to zawsze będzie ich mieszkanie i że nie mają takiego poczucia, że jest jakieś ryzyko zaspokojenia tak naprawdę mega podstawowej potrzeby bezpieczeństwa. A ta duża niepewność związana z jednak z komercyjnym rynkiem nieruchomości sprawia, że nie czujemy się wtedy w tych wynajmowanych mieszkaniach bezpiecznie.
Bo zawsze ktoś może nam podnieść czynsz i robi to chętnie i często.
No. Ja akurat mogę pozdrowić mojego właściciela, który trochę zapomniał o tym, że wynajmuje mieszkanie. Myślę też, że duża jest to jego zasługa, że ja się w ogóle zajmuję doktoratem, że się zajmuję badaniami, polityką zmianami systemu. Jest to, że ja mam po prostu cudem znalezione na rynku takim zwykłym, komercyjnym mieszkanie w Warszawie, o którym pan jakby płacę mu co miesiąc, ale zapomniał mi podnosić czynszu.
Super, chcemy więcej takich pani właścicieli.
Zbyszku.
Pozdrawiamy serdecznie, bo rzeczywiście ten twój czas poświęcony na działalność społeczną może się
tak,
opłacić Polakom.
Że pan zapomniał o tym, żeby podnieść nam czynsz, to ja mogę właśnie się zajmować takimi mniej dochodowymi inicjatywami.
Super. Dzięki Zosiu za rozmowę.
Dzięki.
I pa! Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Jakbyście jeszcze chcieli rozmawiać na ten temat, jest długi i niewyczerpany, więc bardzo chętnie będę go popularyzować.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.